Ten naturalny, zdawałoby się, początek dnia więziennego kryje w sobie pułapkę dla aresztanta na cały dzień, przy tym pułapkę dla ducha. To jest przykre. Przy więziennym bezruchu i skąpym wikcie, po obezwładniającym śnie, nie jesteś wcale jeszcze zdolny do załatwiania rachunków z naturą zaraz po przebudzeniu. A tu każą prędko wracać i znów cię biorą pod klucz do 6 wieczór, a w niektórych więzieniach aż do następnego ranka. Teraz czeka cię zdenerwowanie, bo zbliża się godzina dziennego przesłuchania, bo dzień mija, a tu jeszcze pakujesz w siebie chleb, wodę, salamachę, ale nikt już cię nie wypuści do tego miłego lokalu. Wolniacy nie są w stanie docenić, ile znaczy łatwy dostęp do niego. Męcząca, trywialna potrzeba potrafi zjawiać się prawie zaraz po rannej wyprawie, żeby później dręczyć nas cały czas, gnębić, zatruwać przyjemność rozmowy, lektury, rozmyślań i nawet jedzenia skąpej racji. Często więźniowie zastanawiają się w celi, jak zrodził się łubiański, a zresztą wszelki więzienny regulamin. Czy to planowe okrucieństwo, czy to samo tak się ułożyło. Myślę, że to zależy od danego przepisu. Pobudka to rzecz jasna, złośliwe wyrachowanie. Inne zaś rzeczy naprzód weszły w życie całkiem mechanicznie, jak wiele świństw w naszym życiu społecznym. Później zaś uznano je na górze za pożyteczne i godne zatwierdzenia. Dyżurni strażnicy zmieniają się o 8 rano i o 8 wieczorem. Także najwygodniej jest wyprowadzić więźniów do wychodka przy końcu zmiany. Puszczać zaś pojedynczego w ciągu dnia, nie, to za wiele kłopotu i ryzyka, za to nie płacą. To samo z okularami. Po co zajmować się tym od białego rana? Toż przed początkiem nocnej zmiany i tak je oddadzą. Już słychać, jak roznoszą te okulary. Zgrzytają drzwi. Można zorientować się, czy ktoś z sąsiedniej celi je nosi, a czy twój współoskarżony nie jest czasem okularnikiem? Ale na to porozumienie przez stukanie nikt się i tak nie zdecyduje. Bardzo z tym surowo. Już okulary przyniesiono naszym. Fastenko nakłada je tylko do czytania. Suzi nosi stale. Już przestał przymrużać oczy, włożył je. W jego rogowych okularach od razu rysują się wyraźnie proste linie brwi. Twarz nabiera wyrazu ostrzejszego, przenikliwego, takiego, jaki nam się kojarzy z postacią wykształconego człowieka naszego wieku. Jeszcze przed rewolucją Suzi uczył się w Piotrogrodzie na Wydziale Historyczno-Filologicznym i przez 20 lat niepodległości Estonii zachował nienaganną znajomość najczystszej ruszczyzny. Następnie już w Dorpacie ukończył studia prawnicze. Prócz macierzystego języka estońskiego władał także angielskim i niemieckim. Przez wszystkie te lata czytał stale londyński Economist. Regularnie studiował niemieckie berichty z różnych dziedzin nauki. Badał konstytucje i kodeksy różnych krajów i oto teraz w naszej celi z godnością i powściągliwością reprezentował Europę. Był w Estonii znanym adwokatem i nosił przydomek Kulcu, złotousty. W korytarzu jakiś nowy ruch. Darmozjad w szarym kitlu, chłopak jak świeca, a nie na froncie, przyniósł nam na tacy nasze 5 kromek i 10 kostek cukru. Nasza kwoka już się koło nich krząta, chociaż zaraz będziemy losować. To nieuniknione. Ma znaczenie i piętka, i ilość kęsów dodanych dla równej wagi, i odległość skórki od miękiszu. O wszystkim niech decyduje los. Ale kwoka chce to wszystko chociaż przez chwilę podtrzymać, tak żeby na dłoniach został nalot drobin chleba i cukru. Te 450 gramów niedopieczonego, wilgotnego chleba, którego miękisz przypominał pecynę blota, a składał się w połowie z ziemniaków, była to nasza podpórka i gwóźdź dnia. Zaczyna się życie. Zaczyna się dzień. Teraz dopiero się zaczyna. Każdy ma moc problemów. Czy dobrze gospodarował wczoraj swoim chlebem? Czy ma go dziś pokroić nitką, czy może łamać chciwie? A może odszczypywać kęs po kęsie? Zaczekać na herbatę, czy od razu się zabrać? Zostawić trochę do kolacji, czy tylko do obiadu? i ile. Ale oprócz tych przyziemnych wahań, jakie jeszcze szerokie dysputy, teraz się już nam języki rozwiązały, jest chleb, znów jesteśmy ludźmi, wywołuje ta funtowa kromka w ręku zawierająca więcej wody niż mąki. Zresztą Fastenko wyjaśnia, że taki sam chleb jedzą teraz ludzie pracy w Moskwie. Czy w ogóle jest w tym chlebie mąka żytnia albo pszenna? I jakie są właściwie domieszki? W każdej celi jest ktoś, kto się na domieszkach zna, kto ich bowiem nie jadał w ciągu tych dziesięcioleci. Zaczyna się wymiana spostrzeżeń i wspomnień. Jaki biały chleb wypiekano jeszcze w latach 20. Bochny sprężyste, porowate, skórka z góry rumiano-brunatna, jakby naoliwiona, od spodu zaś z odrobiną popiołu. Tu i ówdzie tkwi węgielek z pieca. Bezpowrotnie przepadł ten chleb. Ci, co urodzili się w latach 30., w ogóle nigdy się nie dowiedzą, co to takiego chleb. Przyjaciele, dość, to już temat zakazany. Umówiliśmy się, że o jedzeniu ani słowa. Znów ruch na korytarzu. Roznoszenie herbaty. Znów inny drab w szarym fartuchu nosi wiadra. Wystawiamy mu nasz imbryk na korytarz. On zaś z wiadra bez dziobka leje bokiem na chodnik, a cały korytarz wywoskowany jest w hotelu pierwszej kategorii. No i tyle tego jedzenia. To zaś, co ma być ugotowane, rozdane będzie jedno zaraz po drugim o pierwszej i o czwartej po południu, a później przez 21 godzin można się pocieszać tylko wspomnieniami. To też nie jest planowe okrucieństwo. Po prostu personel kuchni musi szybciej wykonać plan i wyjść. 9. Poranna kontrola. Z daleka już słychać szczególnie gromkie zgrzytanie kluczy, szczególnie ostre trzaskanie drzwi i jeden z dyżurujących na piętrze lejtnantów, wypięty prawie na baczność, robi dwa kroki w głąb celi i surowo patrzy na nas, stojących już według przepisu. Nie mamy nawet odwagi przypominać, że polityczni nie są obowiązani do wstawania. Policzyć nas nie jest mu trudno, starczy rzut oka, ale ta chwila jest to próba naszych praw. Przecież jakieś tam prawa mamy, ale nie znamy ich, nie znamy. I on jest tu po to, aby je przed nami ukryć. Cała siła łubiańskiej musztry polega na całkowitym zmechanizowaniu czynności. Żadnego wyrazu, żadnej intonacji, ani jednego zbytecznego słowa. Znamy takie nasze uprawnienia. Prosić o naprawę obuwia, o pójście do lekarza. Ale gdy człowieka wezmą do lekarza, to niewiele z tego będzie miał radości. Tam właśnie szczególnie cię uderzy to łubiańskie zmechanizowanie. W spojrzeniu lekarza nie tylko nie znajdziesz troski, ale nawet zwykłej uwagi. Nie zapyta, co wam dolega, bo za dużo tu słów. Zresztą nie można zadać tego pytania bez odpowiedniej intonacji, tylko wypali. Objawy. Jeżeli zaczniesz zbyt obszernie opowiadać o chorobie, przerwie ci. I tak jasne. Ząb wyrwać. Można trochę arszeniku? Leczyć. U nas się nie leczy. To zwiększyłoby liczbę wizyt i dałoby wrażenie jakby bardziej ludzkich warunków. Lekarz więzienny jest najlepszym pomocnikiem śledczego i oprawcy. Bity więzień pada na ziemię i słyszy głos lekarza: można jeszcze, tętno w normie. Po 5 dobach zimnego karceru lekarz patrzy na skostniałe, nagie ciało i mówi: można jeszcze. Zatłukli na śmierć. Lekarz podpisuje akt zgonu. Śmierć z powodu marskości wątroby, zawału serca. Wzywają go pilnie do kogoś, kto umiera w celi. Wcale się nie śpieszy. Ktoś zaś zachowuje się inaczej. Ten nie zagrzeje miejsca przy naszym więzieniu. Doktor Haas u nas niedługo by popracował. Ale nasza kwoka lepiej zna uprawnienia więźnia. Jeśli mu wierzyć, jest już w śledztwie 11 miesięcy. Na przesłuchania wzywają go tylko we dnie. Robi krok naprzód i prosi o pozwolenie zameldowania się u naczelnika więzienia. Jak? Do naczelnika całej Łubianki? Tak. I zostaje zapisany. A wieczorem po dzwonku, kiedy już oficerowie śledczy są przy robocie, zostaje wezwany i wraca z machorką. Niezgrabne to istotnie, ale nic lepszego nie zdołali dotąd wymyśleć. Przejść całkowicie na podsłuch mikrofonowy, byłoby operacją nieopłacalną. Nie można przecież całymi dniami podsłuchiwać wszystkich 111 cel. Co by to było? Kwoki to tańszy sposób i długo jeszcze będzie się korzystać z ich usług. Ale kramaręce jest z nami niełatwo. Czasem aż do siódmych potów wsłuchuje się w naszą rozmowę, ale po gębie widać, że ani w ząb. Oto jeszcze jedno uprawnienie. Wolność składania podań. Zamiast wolności prasy, zebrań i wyborów, które utraciliśmy wszak wchodząc do więzienia. Dwa razy miesięcznie dyżurny poranny pyta, kto chce pisać podanie. I bez sprzeciwu zapisuje wszystkich chętnych. W ciągu dnia zostaniesz wyprowadzony do specjalnego boksu i tam zamknięty. Możesz tam pisać do kogo tylko masz chęć. Do Ojca Narodów, do KC, do Najwyższego Sowietu, ministra Berii, ministra Abakumowa, do Generalnej Prokuratury, Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Departamentu Więziennictwa, Oddziału Śledczego. Możesz skarżyć się na areszt, na śledczego, na naczelnika więzienia. W żadnym z tych wypadków podanie twoje nie będzie mieć żadnego skutku. Nie zostanie wciągnięte do żadnych akt. I najznaczniejszą figurą z tych, którzy je przeczytają, będzie twój śledczy. Ale najczęściej on też tego nie przeczyta, ponieważ nikt go w ogóle przeczytać nie potrafi. Na tym świstku 7 na 10 centymetrów, tylko trochę większym niż ten, co go ci rano dają do wychodka, piórem rozdwojonym albo zgiętym w hak, nurzanym w kałamarzu, pełnym zalanych wodą paprochów. Zdążysz napisać zaledwie pod, a tu litery już się rozpływają, po nędznym papierze, a tu Anie już nie mieści się w wierszu. A tu z drugiej strony kartki już wszystko na wskroś widać. Może masz jeszcze praw, a praw, ale dyżurny milczy. Chyba jednak niewiele tracisz, nic o nich nie wiedząc. Kontrola się skończyła. Zaczyna się dzień. Już tam gdzieś pojawia się pierwszy śledczy. Klawisz wywołuje cię, bardzo przestrzegając tajemnicy. Wymawia tylko pierwszą literę. I to jeszcze tak. Kto tu na se? Kto tu na fe? Albo nawet kto tu na me? Ty zaś powinieneś przejawić szybką orientację i zaproponować swoje usługi w charakterze ofiary. Wprowadzono to jako zabezpieczenie przed omyłkami strażników. Wywoła takie nazwisko nie w tej celi, co należy i od razu dowiemy się, kto jeszcze tu siedzi. Ale nawet będąc tak izolowani, nie jesteśmy odcięci od wieści z innych cel, ponieważ starają się wepchnąć nas jak najwięcej, muszą nas tasować. Każdy zaś przybysz przynosi do naszej celi całe doświadczenie zgromadzone w starej. W ten sposób, siedząc jedynie na trzecim piętrze, wiemy o celach piwnicznych i o boksach parteru i o ciemnościach panujących na pierwszym żeńskim piętrze i o dwukondygnacyjnej konstrukcji czwartego piętra i o ostatnim z kolei numerze celi 111. Przede mną siedział w naszej celi pisarz dla dzieci Bondarin. Przedtem siedział on na żeńskim piętrze z jakimś polskim korespondentem. Polski zaś korespondent siedział jeszcze wcześniej z feldmarszałkiem Paulusem. I oto wiemy także wszystko o Paulusie, do najmniejszego szczegółu. Nadchodzi pora wezwań na przesłuchania i dla tych, którzy pozostają w celi, otwiera się perspektywa długiego, miłego dnia, rozjaśniona przez wypadki, zawsze możliwe i lekko zaćmiona przez obowiązki. Z obowiązków dwa razy na miesiąc może nam przypaść odpluskwianie łóżek z pomocą palnika lutowniczego. Zapałki na łubiance są kategorycznie zabronione. Aby zapalić papierosa, trzeba cierpliwie głosować podniesionym palcem, póki strażnik przez lipo nie zauważy i nie da przypalić. Palniki lutownicze powierzają zaś nam całkiem spokojnie. Może jeszcze zdarzyć się coś, co wydaje się realizacją uprawnienia, ale bardziej przypomina obowiązki. Raz na tydzień wyprowadzają nas pojedynczo na korytarz i tam tępą maszynką strzygą zarost. Może jeszcze wypaść obowiązek froterowania parkietu w celi. Zew zawsze unika tej pracy, poniża go ona, jak zresztą każda inna. Męczymy się szybko, bośmy głodni, chociaż ten obowiązek można chyba zaliczyć do uprawnień, taka to wesoła i zdrowa praca. Bosą nogą posuwasz szczotkę do przodu, a korpus odchylasz do tyłu. W przód, w tył, w przód, w tył i niech cię o nic głowa nie boli. Lustrzana posadzka. Potiomkinowskie więzienie. Poza tym już nie tłoczymy się w naszej dawnej 67. celi. W połowie marca podrzucono nam 6. lokatora, a przecież tu nie ma ani wspólnych nar, ani zwyczaju spania na podłodze i oto przeniesiono nas w pełnym składzie do pięknej celi 53. Bardzo polecam każdemu, kogo tu jeszcze nie było. To nie jest cela, to komnata pałacowa, rezerwowana na sypialnię dla honorowych gości. Towarzystwo Ubezpieczeń Rosja, w tym skrzydle gmachu, nie licząc się z kosztami konstrukcji, podniosło wysokość piętra do 5 metrów. Ach, jakież to 4 kondygnacje wtarabaniłby tutaj naczelnik kontrwywiadu frontu, gwarantowane, że upchałby tu ze 100 ludzi. A okno, takie okno, że stając na parapecie, strażnik ledwie sięga lufcika. Jedna szybka takiego okna godna jest być całym oknem pokoju mieszkalnego. I tylko spawane blachy blinca, zasłaniające 4/5 tego okna, przypominają nam, że nie jesteśmy w pałacu. A jednak w dzień słoneczny, ponad krawędzią tej przyłbicy z głębi studni lubiańskiego podwórca, odbity w jakiejś szybie 5. czy 6. piętra, wkrada się aż do nas blady, wtórny, słoneczny zajączek. To dla nas prawdziwy zajączek, żywa i droga istota. Z rozrzewnieniem przyglądamy się, jak pełznie po ścianie. Każdy jego ruch jest pełen znaczenia, zwiastuje chwilę spaceru, odmierza kilka przedobiednich kwadransów, by opuścić nas, zanim rozdadzą obiad. Oto więc nasze możliwości. Wyjść na spacer, poczytać książkę, opowiedzieć sobie nawzajem coś z przeszłości, słuchać i uczyć się, dyskutować i kształcić się. I w nagrodę jeszcze obiad z 2 dań. No niewiarygodne. Pierwsze 3 kondygnacje Łubianki mają marne spacery. Wypuszcza się ich na dolny, wilgotny podworzec, dno wąskiej studni między więziennymi budynkami. Za to aresztantów z 3. i 4. piętra wyprowadza się na orle wyżyny, na dach 4. Beton pod nogami, betonowe ściany na 3 chłopów, obok nas strażnik bez broni, a jeszcze na wieżyczce wartownik z automatem, ale powietrze prawdziwe i prawdziwe niebo. Ręce do tyłu, marsz parami, nie rozmawiać, nie zatrzymywać się. Ale zapominają o zakazie zadzierania głowy. I rzecz jasna, zaraz głowę zadzierasz. Widzisz tu nieodbite, nie z drugiej ręki, samo słońce. Samo wiecznie żywe słońce. Albo jego złociste miganie poprzez wiosenne obłoki. Wiosna każdemu przyrzeka szczęście, ale więźniowi po 10-kroć. O, niebo kwietniowe! To nic, że jestem w więzieniu. Chyba mnie jednak nie czeka rozstrzelanie. Za to tutaj nabiorę rozumu. Ja tu wiele rzeczy zrozumiem. O niebo! Jeszcze zdążę naprawić swoje błędy. Nie wobec nich. Wobec ciebie, niebo. Tu je pojąłem i już je naprawię. Jak z jamy z odległej głębi dobiega do nas z placu Dzierżyńskiego nieprzerwane, ochryple, ziemskie pianie klaksonów. Tym, którzy mkną przy ich ryku, wydaje się, że są to rogi triumfalne, stąd zaś tak jasna jest ich nicość. Spacer trwa tylko 20 minut, a ile z nim łączy się trosk, ile człowiek ma do załatwienia? Po pierwsze, miałby człowiek wielką chęć zorientować się w trakcie drogi na spacer i z powrotem, jaki jest rozkład całego więzienia i gdzie też są te wiszące podworce, żeby móc kiedyś na wolności przejść się po placu i już wiedzieć. Po drodze jest szereg zakrętów i wymyślam taki system. Po wyjściu z celi każdy skręt w prawo liczyć jako +1, każdy w lewo -1. i jakkolwiek by szybko nas prowadzono, nie śpieszyć się z wyobrażaniem sobie tej drogi, tylko starać się spokojnie liczyć. I jeśli po drodze zobaczysz jeszcze przez jakieś okienko na klatce schodowej plecy łubiańskich najad, tulących się do wieżyczki z kolumnami nad samym placem, a przy tym nie dasz się zbić z rachunku, to w celi później łatwo się zorientujesz i będziesz wiedział, w którą stronę zwrócone jest wasze okno. Dalej, na spacerze trzeba po prostu oddychać w jak największym skupieniu. Ale też tam, pod jasnym niebem, trzeba umieć wyobrazić sobie swoje przyszłe, jasne, bezgrzeszne i wyzbyte błędu w życie. Ale tam też ma się najlepsze warunki do rozmowy na najbardziej palące tematy. Chociaż rozmowy w trakcie spaceru są zabronione, z tym się nie liczymy, trzeba tylko umieć to robić. Za to właśnie tu może nie podsłuchać cię ani kapuś, ani mikrofon. Na spacerze Suzy i ja staramy się trafić do jednej pary. Toczymy z nim rozmowy także w celi, ale najważniejsze rzeczy lubimy sobie właśnie tutaj dopowiadać. Nie wystarczyło jednego dnia, byśmy się do siebie nie zbliżyli. Dzieje się to powoli, ale już mi zdążył on wiele opowiedzieć. Przy nim uczę się całkiem nowej dla mnie rzeczy, cierpliwie, krok po kroku wchłaniać to, czego nigdy nie miałem w moim programie, co zdaje się nie mieć nic wspólnego z jasno wytyczoną linią mojego życia. Od dzieciństwa mam pewność, nie wiadomo skąd, że mój cel to historia rosyjskiej rewolucji. Cała zaś reszta mnie nie dotyczy. Dla zrozumienia zaś rewolucji od dawna nic mi nie potrzeba prócz marksizmu. Od całej reszty, od wszystkiego tego, co osobiste, odcinałem się i odwracałem oczy. Ale oto los zetknął mnie z Suzy. Ten zaś całkiem czym innym dyszy. Teraz więc zapałem opowiada mi wciąż o tym, co mu najbliższe, a najbliższa mu jest Estonia i demokracja. I chociaż nigdy przedtem nie przychodziło mi do głowy, by interesować się Estonią, a tym bardziej burżuazyjną demokracją, to teraz słucham i słucham jego entuzjastycznych opowieści o 20 wolnych latach tego niekrzykliwego, pracowitego, maleńkiego narodu, którego mężczyźni są dorodni, a ruchy mają nieśpieszne, stateczne. Mówi mi o zasadach estońskiej konstytucji, które wydystylował z najlepszych europejskich doświadczeń jednoizbowy, stuosobowy parlament. I nie wiem czemu, ale wszystko to zaczyna mi się podobać. Wszystko to zaczyna składać się także na moje doświadczenie. Z ochotą zgłębiam ich nieszczęsne dzieje. Między dwoma młotami teutońskim i słowiańskim tkwi od praczasów to maleńkie estońskie kowadełko. Spadały na nie raz po raz ciosy, to ze wschodu, to z zachodu, i nie widać było końca, ani go teraz nie widać. Oto na przykład znana, wcale nieznana historia, jak chcieliśmy ich stłamsić jednym skokiem w 1918 roku, ale nam się nie dali. Jak później Judenicz gardził nimi, że czuchońcy. Myśmy z kolei wyzywali ich od białobandytów. Tymczasem zaś estońscy gimnazjaliści wstępowali do armii ochotniczej. Walnęli w to kowadełko jeszcze w 40 roku i w 41 i w 44. Jednych chłopców zabierało matkom sowieckie wojsko, innych niemieckie, a jeszcze inni sami uciekali do lasu. I tallińscy inteligenci starszego pokolenia rozprawiali między sobą, że czas już wyrwać się z tego zaczarowanego kręgu, oddzielić się i zacząć żyć na własną modłę. No i że mógłby w takim hipotetycznym wypadku zostać premierem, powiedzmy, Tief, ministrem zaś oświaty, powiedzmy, Suzy. Ale ani Churchill, ani Roosevelt nie mieli do nich żadnego interesu. Za to miał swój interes Uncle Joe, czyli Josif Wissarionowicz. I skoro tylko wkroczyły nasze wojska, wszystkich tych marzycieli wyłuskano w ciągu pierwszych nocy z ich tallińskich mieszkań. Teraz siedziało ich z 15 na moskiewskiej Łubiance, każdy w innej celi. A oskarżeni byli z artykułu 58.2 jako winni zbrodniczej chęci samostanowienia. Powrót ze spaceru do celi to za każdym razem malutkie aresztowanie. Po przechadzce nawet też człowiek chciał coś przegryźć, ale o tym lepiej nie myśleć. Czasem ktoś z otrzymujących paczki nietaktownie rozkłada swoje wiktuały w nieodpowiedniej chwili i zabiera się do jedzenia. To się nie godzi. Ale nic to. Ćwiczymy się w sztuce panowania nad sobą. Niedobrze też, jeśli autor książki zastawia na ciebie pułapkę, jeśli zaczyna szczegółowo opisywać jakieś potrawy. Precz z taką książką, precz z Gogolem. Czechow też na nic, za wiele żarcia. Nie miał apetytu, ale nie bacząc na to, spożył sukin syn porcję cielęciny i popił ją winem. Czytać tylko to, co dla ducha. Dostojewski, oto kogo powinien czytać więzień. Ale zaraz, czy to nie u niego? Dzieci głodowały. Już od kilku dni nie widziały one nic prócz chleba i kiełbasy. Biblioteka Łubianki jest jej ozdobą. Co prawda bibliotekarka jest obrzydliwa, płowo włose pannisko o końskiej raczej urodzie. Zrobiła wszystko, aby być brzydką. Twarz ma tak ubieloną, że przypomina nieruchomą maskę kukły. Wargi ma fioletowe, a wyszczypane brwi umalowane na czarno. W ogóle to jej sprawa, ale więźniom byłoby milej, gdyby była ślicznotką. A może naczelnik Łubianki to właśnie wziął pod uwagę. Ale oto jaki cud się zdarza. Raz na 10 dni, przychodząc po odbiór książek, przyjmuje ona nasze zamówienia. Wysłuchuje ich z tą samą, co zawsze, nieludzką, mechaniczną obojętnością łubiańską. Nie można się zorientować, czy słyszała te nazwiska, te tytuły, czy same nasze słowa do niej docierają. Wychodzi, mija kilka godzin w radości i trwodze. W ciągu tych godzin odbywa się wertowanie i sprawdzanie wszystkich książek oddanych przez nas. Patrzą, czy nie zostawiliśmy gdzieś nakłuć albo znaków pod literami. Istnieje taki typ korespondencji więziennej. Albo śladów paznokcia obok urywków, które nam się podobały. Denerwujemy się, chociaż nikt nie dopuścił się tego. Bo mogą przyjść i oznajmić znalezione kropki. Jak zawsze muszą mieć rację i jak zawsze dowodów nie potrzeba, a już jesteśmy pozbawieni książek na 3 miesiące, jeśli w ogóle cała cela nie zostanie ukarana karcerem. Te najlepsze, jasne miesiące więzienne, zanim człowieka wrzucą do jamy obozu, bardzo to przykro przesiedzieć je bez książek. No więc nie tylko lęk nasz zdejmuje, ale drżymy jak za młodych lat, kiedy człowiek posyłał liścik miłosny i czekał na odpowiedź, odpisze czy nie odpisze i jaką da odpowiedź. Wreszcie książki nadchodzą i decydują o charakterze najbliższych 10 dni. Czy więcej uwagi poświęci się lekturze, czy też przyniosą nam byle co i trzeba będzie raczej skupić się na rozmowach. Książek przynoszą tyle, ilu nas jest w celi. To sposób myślenia tego, co dzieli chleb, nie zaś bibliotekarza. Na jednego jedna, na 6 6. Ludne cele wygrywają. Czasami pannica wykonuje nasze zamówienia nad podziw dobrze. Ale nawet kiedy je zbywa byle czym, też jest ciekawie. Dlatego, że biblioteka Wielkiej Łubianki jest czymś unikalnym. Zapewne skompletowano ją ze skonfiskowanych księgozbiorów prywatnych. Bibliofile, którzy je zgromadzili, już dawno oddali duszę Bogu.